Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W maju papież odwiedzi toskańskie Arezzo.
Kościół obchodzi Dzień Judaizmu.
Belgijska policja dokonała rewizji w 4 kuriach diecezjalnych.
Episkopat Polski liczy na dialog z państwem w sprawach finansowych.
17 stycznia witają państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI odwiedzi Arezzo we włoskiej Toskanii. Poinformowała o tym tamtejsza diecezja obejmująca także Cortone i Sansepolcro. Papieska wizyta w Arezzo odbędzie się 13 maja. Ojciec Święty odprawi przed południem mszę na placu przed katedrą, natomiast po południu odwiedzi słynne franciszkańskie sanktuarium Alvernia oraz w pobliskim Sansepolcro konkatedrę, która obchodzi 1000-lecie istnienia.
Dzisiaj, w przeddzień rozpoczęcia tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, Kościół przeżywa dzień poświęcony dialogowi z Żydami, nazywany też Dniem Judaizmu. W tym roku jego tematem jest biblijne przykazanie nie zabijaj, a więc kwestia obrony życia ludzkiego, która zbliża do siebie chrześcijan i Żydów.
Jak wyjaśnia kardynał Kurt Koch, który kieruje w Watykanie Komisją do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, niszczenie życia ludzkiego jest przemocą czynioną na obrazie Boga Stwórcy życia. Dlatego ważne jest, by Żydzi i chrześcijanie dali w dzisiejszym świecie to samo świadectwo. Zdaniem kardynała Kocha przykazanie nie zabijaj jest w dzisiejszym świecie bardzo aktualne. Widzę tu 3 wyzwania, powiedział agencji SIR szwajcarski Purpurat. Pierwszym jest terroryzm, współczesne masakry i prześladowania chrześcijan ze względu na ich wiarę. Drugie wyzwanie to kara śmierci, która wciąż obowiązuje w niektórych krajach, a w innych wręcz dyskutuje się nad jej przywróceniem. Na trzecim zaś miejscu wymieniłbym wyzwania bioetyczne dotyczące aborcji, zwłaszcza eutanazji w Europie. Przewodniczący Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem zaznaczył, że promocja ludzkiego życia w sekularyzowanym świecie jest wielkim wyzwaniem. Tymczasem w tej dziedzinie Żydzi i chrześcijanie mają wspólną tradycję biblijną, to znaczy przekonanie, że człowiek został stworzony na obraz Boży.
Z kolei, jak stwierdził sekretarz wspomnianej Komisji Watykańskiej, konkretnym działaniem Żydów i chrześcijan w dziedzinie ochrony życia mogłoby być zaangażowanie na rzecz pokoju na świecie. Ksiądz Norbert Hoffmann zaznacza przy tym, że nie chodzi o jakiś naiwny pacyfizm, gdyż zarówno jedni, jak i drudzy nie powinni tracić z oczu obietnicy pokoju, jaki otrzymamy na końcu czasów.
W Senegalu trwają jeszcze obchody 50-lecia stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. W niedzielę, minioną niedawno rocznicę, uczczono mszą w stołecznej katedrze, którą arcybiskup Dakaru, kardynał Theodore Adrien Sarr, koncelebrował z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Podczas mszy sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami zwrócił uwagę na trwałość utrzymywanych już od pół wieku stosunków dyplomatycznych z Senegalem. Ten zachodnioafrykański kraj zawarł je zaraz w rok po uzyskaniu niepodległości. Relacje nawiązano w listopadzie 1961 roku, a już po miesiącu pierwszy senegalski ambasador złożył listy uwierzytelniające Janowi XXIII. Arcybiskup Mamberti przypomniał, że stosunki watykańsko-senegalskie opierają się na dążeniu do zapobiegania konfliktom, do solidarności i pokoju na świecie, a zwłaszcza w Afryce. Na potrzebę stałego umacniania tych relacji wskazał arcybiskup Dakaru kardynał Sarr.
W mszy wzięła też udział przedstawicielka rządu. Minister do spraw relacji z instytucjami Therese Kumba Diop podkreśliła, że Senegal to przykład zarówno demokracji, jak dialogu międzyreligijnego. Władze chlubią się, że z krajów afrykańskich, które przed pół wiekiem uzyskały niepodległość, jako pierwszy stosunki dyplomatyczne z Watykanem nawiązał właśnie Senegal, gdzie ponad 90% ludności wyznaje islam.
Z drogi pojednania narodowego nie można zawrócić, wskazują na to biskupi Wybrzeża Kości Słoniowej. Ten zachodnioafrykański kraj po miesiącach bratobójczych walk wywołanych powyborczym kryzysem próbuje rozpocząć na nowo normalne życie.
Ten, kto był nam wrogiem, niech stanie się bratem. Musimy sobie nawzajem wybaczyć winy oraz wspólnie iść drogą pokoju i pojednania. Te słowa znalazły się w oświadczeniu wydanym na zakończenie sesji plenarnej episkopatu. Powtórzono je w obecności przedstawicieli władz, polityków, żołnierzy oraz liderów religijnych, którzy wzięli udział w liturgii zamykającej spotkanie.
To wskazanie przez Kościół pokoju jako jedynego kierunku dla tego afrykańskiego kraju jest fundamentalne dla przyszłości Wybrzeża Kości Słoniowej. Ubiegłoroczne wybory prezydenckie, które zakończyły się konfliktem między ustępującym a nowo wybranym prezydentem, doprowadziły bowiem do śmierci ponad 3000 Afrykańczyków, a kraj ten wychodzi z dopiero co zakończonej 10-letniej wojny domowej. W rozliczeniu z krwawą przeszłością ma pomóc Międzyreligijna Komisja Dialogu, Prawdy i Pojednania.
Nadzieję, że obecny rok będzie czasem budowania pojednania i przyjaźni między narodami basenu Morza Śródziemnego, wyraził algierski biskup Claude Ron, odnosząc się do obchodzonego właśnie przez Algierię 50-lecia odzyskania niepodległości. Hierarcha wskazał, że mimo wielu starań minione lata nie zagoiły ran wywołanych przez wyzwoleńczą wojnę zarówno u kolonizatorów, jak i wśród kolonizowanej ludności. Stąd potrzeba konkretniejszych gestów prowadzących do przebaczenia. Biskup Ro przypomina w tym kontekście, że pokój nie jest czymś danym raz na zawsze, ale celem, do którego każdy z nas musi zdążać.
Nie jest prawdą, że Watykan zapomniał o wspólnotach katakumbowych kościoła w Chinach, podkreśla sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Arcybiskup Savio Hon Tai Fai zwrócił uwagę, że Stolica Apostolska nie może informować o wszystkim, co czyni dla wsparcia prześladowanych za wiarę w Chrystusa w Chinach. Watykański hierarcha przyznał, że nadal bez odpowiedzi władz w Pekinie pozostaje kwestia aresztowanych biskupów i księży.
Są dwa kanały, którymi zabiegamy o uwolnienie katolickich duchownych, zaznaczył arcybiskup Hon. Pierwszym z nich są przyjaciele Stolicy Apostolskiej, którzy choć często nie są katolikami, przedkładają władzom komunistycznych Chin żądania uwolnienia aresztowanych. Odpowiedzią urzędników jest najczęściej: nie wiemy, gdzie przebywają. Drugim sposobem nacisku jest kanał dyplomatyczny. Prośby zagranicznych dyplomatów są o tyle skuteczne, że stymulują chińskie władze czy służbę bezpieczeństwa do niezamykania tych spraw, a jednocześnie szkodzą wizerunkowi Chin na arenie międzynarodowej, stwierdził arcybiskup Hon. Choć kanały te wydają się mieć niewielką skuteczność, to podstawową sprawą pozostaje ponawianie próśb, by nikt nie zapomniał o ich istnieniu, zauważył watykański hierarcha. Wyrażają one zarazem wsparcie i miłość Stolicy Apostolskiej wobec wspólnot podziemnych w Chinach.
Katolików na świecie sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów wezwał do modlitwy za prześladowany kościół w kraju środka. W jego przekonaniu w chińskich więzieniach, łagrach i aresztach domowych dochodzi do prawdziwego męczeństwa chińskich katolików. Z drugiej strony arcybiskup Hon zachęca, by do władz Chin słać apele z żądaniem zwolnienia więzionych wyznawców Chrystusa.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Policja po raz kolejny dokonała przeszukania w budynkach kościelnych w Belgii. Operacja Kielich została przeprowadzona wczoraj w ramach dochodzenia w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec nieletnich. Objęła ona tym razem diecezję Anvers, Hasselt oraz Malines Bruksela. W tej ostatniej już w 2010 roku dokonano podobnej akcji, która okazała się nielegalna. Skandal pociągnął za sobą wówczas samorozwiązanie niezależnej komisji zajmującej się sprawą pedofilii w kościele, której przy okazji nalotu policja skonfiskowała poufne zeznania ofiar. Z kolei dzisiaj dokonano przeszukania w siedzibie diecezji Brugi, której były ordynariusz sam był uwikłany w skandale.
Jak stwierdził rzecznik belgijskiego episkopatu, ksiądz Tommy Scholtes, kościół jest do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości, o ile rewizje będą miały podstawy prawne. Poinformował on ponadto, że policja zażądała akt osobowych duchownych podejrzewanych o nadużycia seksualne. Tym razem stróże prawa byli lepiej przygotowani niż poprzednio i pytano o konkretne osoby, a nie szukano na oślep, jak wówczas, dodał rzecznik.
Kościół w Brazylii podziękował arcybiskupowi Lorenzo Baldisseriemu za owocną pracę nuncjusza apostolskiego w tym kraju. Benedykt XVI mianował go ostatnio sekretarzem Watykańskiej Kongregacji do Spraw Biskupów. W oficjalnym liście przewodniczący brazylijskiego episkopatu, kardynał Raimundo Damasceno Assis, podkreślił wielkie oddanie dotychczasowego nuncjusza dla Brazylii oraz jego ogromne zaangażowanie duszpasterskie.
W dziękczynnym liście przewodniczący konferencji episkopatu podkreśla bardzo mocno, jak nuncjusz apostolski Lorenzo Baldisseri zaangażował się osobiście w doprowadzeniu do podpisania umowy pomiędzy rządem Brazylii a Stolicą Apostolską. Praca nad umową trwała kilkadziesiąt lat. Przepisy prawne dotyczące Kościoła katolickiego w Brazylii przed zawarciem tej umowy pochodziły jeszcze z czasów cesarstwa. 11 lutego 2010 prezydent Luiz Inácio Lula da Silva podpisał traktat w imieniu rządu brazylijskiego. Na jego mocy został ustalony status prawny Kościoła katolickiego. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Kędzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Żaden interes, nawet najbardziej słuszny, nie usprawiedliwia ludzkiej śmierci. Przypomniał o tym episkopat Boliwii w związku z niedawnymi zamieszkami w miejscowości Japacani na wschodzie kraju. Chodzi o trwający od wielu miesięcy konflikt między miejscowym burmistrzem popieranym przez władze regionalne Santa Cruz, a Radą Miejską, która oskarżyła go o nieudolność i odwołała z urzędu. W starciach między przeciwnikami burmistrza a chroniącą go policją zginęły 3 osoby, a ponad 60 zostało rannych. Zatrzymano też kilkudziesięciu uczestników rozruchów.
Biskupów oburzyła zwłaszcza brutalna akcja stróżów prawa, która przyczyniła się do tak wielu ofiar w bratobójczych walkach. W świetle Ewangelii i nauki społecznej Kościoła przypominamy, że jedyną właściwą drogą rozwiązywania problemów jest szczery i odpowiedzialny dialog z poszanowaniem godności osoby i świętości życia ludzkiego, napisali boliwijscy biskupi. Dlatego potępiamy wszelkie działania, które zmierzają do podziałów, wzajemnego oczerniania i nietolerancji różnych grup społecznych. Episkopat wezwał też władze centralne do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa z zajść oraz do przywrócenia spokoju i dialogu społecznego.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Kościele katolickim w Polsce odbyły się dzisiaj obchody 15 dnia judaizmu. Jego centralne wydarzenia miały miejsce w Rzeszowie. W programie znalazła się m.in. uroczystość wręczenia medali Sprawiedliwy wśród narodów świata, modlitwa na cmentarzu, a także szereg wystaw i dyskusji, mówi ksiądz Marek Dzik, koordynator obchodów.
W Rzeszowie przed wojną mieszkała tutaj naprawdę bardzo liczna grupa społeczności żydowskiej. W wyniku niestety bardzo tragicznych wydarzeń w czasie II wojny światowej, kiedy to najeźdźcy niemieccy wymordowali prawie całą populację żydowską, oni właściwie zniknęli z naszego miasta. Tym niemniej trzeba pamiętać o tym dziedzictwie duchowym, które kiedyś istniało na terenie Rzeszowa.
Rzeszowskie uroczystości połączono tym razem z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Shoah. Nadzieję, że problem finansowania Kościoła będzie rozwiązany w duchu dialogu, wyraził arcybiskup Stanisław Budzik. Metropolita lubelski, a jednocześnie przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej, spotkał się dzisiaj w Warszawie z dziennikarzami. Tematem rozmów była zmiana sposobu finansowania Kościoła, w tym reforma Funduszu Kościelnego. Arcybiskup Budzik poinformował, że w połowie marca odbędzie się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.
Mam nadzieję, że na Komisji Wspólnej zostanie powołany, czy może uaktywniony zespół dwustronny, który na temat tych rozwiązań, jakie byłyby możliwe, jakie byłyby dobre, służyły Kościołowi i państwu, a przede wszystkim służyły społeczeństwu, któremu obie te instytucje służą, były dla nich korzystne. I taką gotowość do dialogu bez stawiania jakichś żądań na początku, taką gotowość do dialogu, do współpracy episkopat zgłasza.
Arcybiskup Budzik nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie, jak długo prace zespołu dwustronnego episkopatu i rządu mogą potrwać.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.